To była oczywiście Gra o Tron i jakoś tak mi się skojarzyło po tych rozmowach o wyborach amerykańskich, nie tylko amerykańskich. Proszę Państwa, jest godzina 8.48, to jest Poranek Wnet, druga godzina powoli się kończy, a prosto z warszawskich salonów rządowych przybył redaktor Łukasz Jankowski, który opowie teraz coś ważnego, co ma, zdaje się, związek z Ministerstwem Rodziny i Spraw Socjalnych.
I to jeszcze, proszę Państwa, z Nowogrodzkiej, ale z drugiego końca. Nie tam, gdzie jest siedziba PiS-u, tylko tam, gdzie jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, konferencja minister Elżbiety Rafalskiej. Dwie ważne informacje, trzy w zasadzie. Po pierwsze, wiceminister Bartosz Marczuk, odpowiedzialny za wiele projektów informatyzacyjnych w ministerstwie oraz za kierowanie projektem Rodzina 500+, opuścił ministerstwo. Złożył rezygnację, wraca na wolny rynek, albo będzie dziennikarzem znowu, albo pójdzie zarabiać duże pieniądze do dużej korporacji. Druga informacja, większa nowelizacja dla emerytów. Zapis, że nowelizacja emerytury, renty nie może być niższa niż 70 zł, a najniższa renta i emerytura będzie wynosić 1100 zł. I trzecia informacja, może nie wprost powiedziana, pani minister, odpowiadając na moje pytanie, nie zaprzeczyła, że jeszcze w tym roku, czy w roku przyszłym będzie nowelizacja budżetu na rok 2019 i że będzie wprowadzona jakaś forma słynnego programu 500+ dla emerytów. Takiego dementi nie było, więc pewnie ministerstwo gdzieś tam pracuje, żeby tuż przed wyborami zwiększyć transfer społeczny poprzez emerytury dla Polaków. To są trzy informacje z ulicy Nowogrodzkiej.
Trzy informacje z ulicy Nowogrodzkiej. Informacje są bardzo ważne, chociaż są nie z tej Nowogrodzkiej, o której Państwo pewnie myślą. Łukasz Jankowski, jest godzina 8.50. A w naszym studiu kolejny gość, pan poseł Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, szef resortu rolnictwa w kolejnych rządach koalicji PO-PSL i poseł Ziemi Siedleckiej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, no trochę szerzej niż Siedlecki, bo Siedlecko-Ostrołęckiej.
Przepraszam, Siedlecko-Ostrołęckie. Jakoś tak chciałem te Siedlce umieścić w centrum.
No, pewnie dlatego, że w Siedlcach niestety porażkę poniósł, czy na szczęście, PiS po wielu kadencjach władzy naszego kolegi z ZSL-u, prezydenta. Mamy dzisiaj zmianę, bo kandydat PiS-u, syn Krzysztofa Tchórzewskiego, przegrał z kandydatem niezależnym.
To znaczy, że w Polsce chyba funkcjonuje demokracja, skoro nawet synowie ministrów przegrywają.
No powiem szczerze, że jeśli pan mówi, że chyba nawet synowie ministrów przegrywają, to może rzeczywiście wprowadzić dynastię i wtedy już nie będą przegrywali.
Nie, no lepiej, żeby jednak mogli czasem przegrać. Ale porozmawiajmy właśnie o tym, kto wygrał, a kto przegrał. Czy pan jest zadowolony, tak patrząc całościowo, na wyniki Polskiego Stronnictwa Ludowego?
Tak, jestem zadowolony, bo w obliczu tego, co byłem zupełnie zdumiony i zdziwiony przez przynajmniej ostatnie trzy kampanii wobec PSL robił PiS, gdzie sama rzecznik, wicemarszałek mówiła, że trzeba PSL wyeliminować ze sceny politycznej. A to jest język dla mnie bardzo przykry, język przypominający niestety lata 30. i to niekoniecznie w Polsce, choć w Polsce też bywało różnie po 26 roku. Więc w świetle tej nagonki, w świetle także publikacji, w świetle gazetek, które były rozprowadzane w terenie często bez loga Komitetu Wyborczego, to rzeczywiście utrzymanie tego poziomu kilkunastu procent poparcia, o którym mówi prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, jest zadowalający. Jest to dobry prognostyk do startu i w eurowyborach, i w wyborach parlamentarnych.
Czy porównanie nawet najostrzejszej retoryki politycznej do tego, jaki klimat panował w Europie w latach 30. nie jest jednak pewną przesadą?
No, panie redaktorze, każdy ma prawo do swoich porównań. Jeśli ze sceny politycznej, z Sejmu padają sformułowania ze strony prezesa Kaczyńskiego zdradzieckie mordy, czy chociażby lumpy polityczne ze strony wicemarszałka Sejmu, no to warto by się zapytać, czy politycy tego środowiska znają takie słowa jak przepraszam, bo oczywiście w ferworze walki politycznej czasami można się zapędzić, ale przychodzi czas refleksji i czasami warto powiedzieć to słowo przepraszam. Niestety ze strony polityków PiS-u, a długo w polityce robię, znacznie dłużej niż istnieje formacja PiS, ze strony polityków tej formacji słowa przepraszam nie słyszałem.
rzeczywiście jest pan ministrem weteranem. Jak tutaj się patrzy na pana biogram, to jest jedna, druga kadencja, trzecia kadencja, kolejne kadencje Sejmu, w których pan był, ale ten
no tylko Jarosław Kaczyński i pani Szczedzińska-Katarasińska są dłużej.
No pani Szczedzińska-Katarasińska to jest w ogóle bardzo długo.
I powiem szczerze, że Jarosław Kaczyński nie był tak agresywny jak chociażby w tej chwili.
No dobrze, ale czy ten język agresji, na który tutaj pan tak krytycznie się do niego odnosi, jest tylko domeną jednej strony słowa o Szarańczy? Kiedyś polityk, w którego rządzie był pan ministrem, mówił o mohorowych beretach, o mohorowej koalicji, o dinozaurach, które mają wyginąć. To nie jest tak, że ta brutalizacja polityki zaczęła się wczoraj.
No wie pan, w pewnym momencie nawet te mohorowe berety zaczęły być zabawne i ci, wobec których one były stosowane, zaczęli się z tego cieszyć, więc...
No ale wie pan dobrze, wiem, że początkowo było mówienie tak to o wygląda. Tym, że to jest ta gorsza Polska, która ma...
Natomiast powiem panu szczerze, że moja mama chodziła w mohorowym berecie i w żaden sposób się tym nie czuła dotknięta, świętej pamięci już dzisiaj, a często też żeśmy na te tematy rozmawiali.
Czy słowa o Szarańczy, której trzeba się pozbyć, nie są też jednak obrazą również wyborców, a nie tylko polityków. Może polityków nie trzeba
oszczędzać. Panie redaktorze, niestety i ze strony środowiska Prawa i Sprawiedliwości, i ze strony środowiska Platformy Obywatelskiej od 2005 roku, od tej słynnej, nieudanej koalicji, którą mieli rzekomo zawrzeć w roku 2005 przed kamerami w obecności wszystkich mediów i komercyjnych, i także państwowych, mamy do czynienia z brutalizacją języka i powiem szczerze, że to, co mnie najbardziej martwi, to do tej brutalizacji języka niestety także przyłączają się publicyści, którzy jak w żadnej dekadzie poprzednich lat wolnej Polski, w ostatniej dekadzie niestety są już bardzo mocno naznaczeni politycznie i często wojują ostrzejszym językiem niż sami politycy, więc warto byłoby, żeby jednak troszkę chyba tej odwilży w języku, w stylu, w sposobie wypowiadania w Polsce wprowadzić.
Oj, mam wrażenie, że pan minister w czasie tych swoich pierwszych kadencji Sejmu to chyba nie czytał prasy lat 90., bo ona też potrafiła być bardzo brutalna i niektórym publicystom się wydawało, że to oni będą decydować, kto w Polsce ma prawo w ogóle publicznie się wypowiadać, a kto nie.
Myślę, że rzeczywiście pierwszy okres lat 90, 89-91, kiedy mieliśmy w Sejmie chyba 16 albo więcej ugrupowań politycznych, to tam rzeczywiście walka toczyła się na noże, choć był to Sejm, w którym mimo takiej walki i retoryki uchwalono wiele ustaw reformujących państwo i dających podstawy nowemu państwu demokratycznemu. Potem mieliśmy chyba, ja tak mimo wszystko, trochę spokoju i tak jak ja mówię, w mojej ocenie od 2005 roku następuje brutalizacja języka politycznego zupełnie niepotrzebnie.
To pozostańmy już przy tych ocenach i porozmawiajmy o tym wyniku wyborczym. Pan mówi, że on jest dobry, ale czy to jednak nie jest porażka, że w tylu sejmikach PSL utraci dominujący wpływ na kierowanie nimi, że w tylu powiatach władza się zmieni? Czy to nie jest tak, że jednak można by ten wasz wynik traktować jako pewną porażkę?
No panie redaktorze, to jeśli porażka, to posypanie głowy popiołem i bicie się w pierwszy żal za grzechy. Tak widzę, w tym kierunku pan prowadzi rozmowę.
Nie, broń Boże, proszę o diagnozę polityczną.
Na pewno nie jest to sukces, ale także nie jest to porażka w świetle tego, co dyktowane było Polskiemu Stronnictwu Ludowemu od 2015 roku. Przecież myśmy nie mieli praktycznie poza dwoma, trzema sondażami w roku sytuacji, w której wychodzilibyśmy poza próg wyborczy, a więc poza 5%. Dopiero w ostatnim tygodniu kampanii pojawiły się gdzieś sondaże na poziomie 7-8, jeden dawał nam 11 i on był najbardziej zbliżony do tych prawdziwych. Trudno prowadzi się kampanię w takich warunkach. Z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że oczywiście każda władza się zużywa i Polskie Stronnictwo Ludowe jako stronnictwo także samorządowe w wielu miejscach współtworzyło koalicję, współrządziło i czasami jako mniejszy partner było bardziej odpowiedzialne za ewentualne niepowodzenia i porażki. W związku z tym rzeczywiście, kiedy mamy sytuację takiej dominacji dwóch wielkich walców politycznych, to wtedy te mniejsze środowiska polityczne bywają nieco nadgryzione w takich kampaniach, ale jestem przekonany, że po tych wyborach jeszcze będziemy mieli wiele narad i regionalnych, i także krajowych i wyciągniemy wnioski. Dobrze przygotujemy się do wyborów parlamentarnych, tych europejskich i krajowych, i swoją pozycję, silną pozycję trzeciego ugrupowania politycznego na scenie politycznej utrzymamy. A przypomnę, że po chociażby wyborach parlamentarnych byliśmy na 5. miejscu z niewiele przekroczonym progiem wyborczym.
Panie ministrze, kiedyś oglądałem taki program, gdzie były tam właśnie pokazywane obrady władz Polskiego Stronnictwa Ludowego. To jeszcze chyba było za czasów pana premiera Pawlaka, i to wczesnego premiera Pawlaka. Zaczynały się te obrady od śpiewania Rotę. Czy dalej jest tak, że Polskie Stronnictwo Ludowe śpiewa Rotę w czasie swoich spotkań?
Tak, Polskie Stronnictwo Ludowe śpiewa Rotę w czasie swoich spotkań. Najczęściej jest to na rozpoczęcie, ale często również i na zakończenie spotkań Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zresztą wobec całego konfliktu, chociażby wokół święta 11 listopada na stulecie uzyskania niepodległości. Także nie będziemy tutaj się przepychać między PiS-em a Platformą. I tradycyjnie w pierwszą niedzielę listopada mieliśmy od wielu lat już zaduszki witosowe w Wierzchosławicach. W tym roku ze względu na to, że 4 listopada w pierwszą niedzielę była druga tura wyborów samorządowych, trudno było ją zakłócać zaduszkami witosowymi. Natomiast będą one teraz 11 listopada i ludowcy tam się spotkają i tam będą świętować stulecie odzyskania niepodległości.
To do Witosa i do niepodległości za chwilę dojdziemy. Radio Wnet zresztą było w Wierzchosławicach w tym roku. To jest rzeczywiście miejsce, które robi ogromne wrażenie, ale o tą Rotę pytam, bo tak się zastanawiam. I pan tak śpiewał tą Rotę i potem pan szedł ministrować w rządzie z Platformą Obywatelską. Czy pan ten duch Roty w tej koalicji z kolegami z Platformy Obywatelskiej to jakoś tak tutaj nie było, że coś nie współgrało?
Powiem panu szczerze, że akurat jeśli chodzi o Rotę, mam do niej wielkie przywiązanie. Jako minister też nie mam się czego wstydzić swoich ponad 6 lat urzędowania w trakcie tej koalicji. Natomiast wstydzę się swoich kolegów, którzy przeszli z Polskiego Stronnictwa Ludowego, śpiewali tę Rotę, a w tej chwili w ramach chociażby Prawa i Sprawiedliwości opluwają swoich kolegów z Polskiego Stronnictwa Ludowego i prowadzą nieczystą grę polityczną. Więc także widać wyraźnie, że na potrzeby walki politycznej Prawo i Sprawiedliwość na czele z Jarosławem Kaczyńskim, wtedy kiedy są mu te głosy potrzebne, potrafi pojawić się także w Wierzchosławicach i rościć swoje prawo do spadku, że tak powiem, dziedzictwa witosowego. Natomiast tak po wyborach jakoś z tą pamięcią i szacunkiem dla tradycji witosowej dużo, dużo słabiej.
No dobrze, ale czy nie jest tak, że jednak Polskie Stronnictwo Ludowe zapłaciło polityczną cenę za te lata koalicji z Partią Liberalną, że tutaj część przynajmniej tego polskiego kraju za miastem
oceniła
was
surowo? Ja panu
powiem,
że za każdą pracę płaci się cenę. Ja pamiętam porozumienie Centrum, które w koalicji z Unią Wolności rządziło w Polsce. Potem nie weszło do parlamentu. Potem musiało się ratować listą AWS-u, żeby w ramach tego rządu rzeczywiście cokolwiek w Polsce znaczyć i utrzymać kilku ministrów. Zresztą rezygnując tutaj także ze swojej
ale
nazwy
widzę, że strasznie
i przekształcając
pan tego Jarosława Kaczyńskiego obserwował przez te wszystkie lata, bo cały czas wracamy do różnych partii Jarosława Kaczyńskiego.
Panie redaktorze, cały czas się obserwujemy. Polityka to jest także wzajemne obserwowanie się, uczenie się nawzajem od siebie, wyciąganie wniosków. I myślę, że rządy Jarosława Kaczyńskiego na pewno są wielką lekcją polityki dla pozostałych stronnic, dla pozostałych partii, ale także są wielkim zapytaniem o kształt polskiej demokracji, bo ja panu powiem, że w Polskim Stronnictwie Ludowym każdą ważną decyzję podejmują gremia statutowe. Natomiast w Prawie i Sprawiedliwości, co nie jest żadną tajemnicą, bo mówię o tym także publicznie politycy PiSu, każdą ważną decyzję podejmuje prezes Kaczyński, łącznie z zawieszeniem członka partii, więc takich rzeczy w Polskim Stronnictwie Ludowym statut nie przewiduje. Więc czasami się tak zastanawiam, czy partia, która nie ma dobrze wypracowanych mechanizmów demokratycznych wewnątrz własnej struktury, czy jest w stanie w sposób demokratyczny zarządzać państwem.
No dobrze, jak pan misja tak strasznie chce rozmawiać o tym PiSie, to będziemy o tym PiSie rozmawiać. Politycy partii, które obecnie rządzą, mówią, że zostali docenieni przez wyborców za to, że jednak spełniali obietnice wyborcze, że widać wyraźnie, że jest zwrot na przykład środków finansowych też w stronę nie tylko wielkich miast, ale również innych ośrodków, że ich zwycięstwo w części sejmików jest dowodem na to, że zostali nagrodzeni za spełnianie przynajmniej części obietnic w przeciwieństwie do poprzednich partii. Co pan na taki zarzut?
No tak, panie redaktorze, obiecali większe środki chociażby na drogi lokalne, a oskarżali Polskie Stronnictwo Ludowe, że wtedy, kiedy biło się w koalicji o środki na drogi lokalne i zaproponowało 800 milionów rocznie z nadwyżek finansowych lasów państwowych, to przecież odbywały się słynne referenda, że PSL chce prywatyzować lasy. Co było oczywiście nieprawdą i wielką głupotą. PiS, jak doszło do władzy, to Fundusz Budowy Dróg Samorządowych co roku obniżało o 200 milionów złotych. A więc czy partia, która chwali się dotrzymywaniem obietnic i zobowiązań, dotrzymuje je? Kolejna obietnica, wielka obietnica zwiększenia dopłat bezpośrednich. Mija trzeci rok rządów, ja nawet nie słyszałem, żeby w Brukseli ktokolwiek złożył wniosek o zwiększenie tych dopłat bezpośrednich, a ciągle PiS zapomina, że gospodarstwa w przedziale 10-30 hektarów dzięki mechanizmowi dopłat produkcyjnych mają dzisiaj dopłaty na poziomie wyższym niż średnia europejska, a średnio rzecz biorąc Polska właśnie w tej chwili jest na poziomie średnioeuropejskich dopłat z przeliczeniem na 1 hektar. Też politycy PiS-u, kiedy zbliżała się kampania wyborcza, bardzo mocno mówili o kwestiach związanych chociażby z pomocą suszową. Miało być 3 razy więcej pieniędzy na tą pomoc suszową niż w roku 2015, kiedy notabene susza była o wiele mniej, że tak powiem, agresywna, czy skutki tej suszy były o wiele niższe. Mamy sytuację taką, że wtedy rolnicy dostawali dofinansowanie czy rekompensatę suszową na hektar nieubezpieczeni 400 zł, ubezpieczeni 800. Dziś minister Ardanowski nieubezpieczonym wypłaca 250, ubezpieczonym 500. No to pytam, czy 500 to jest więcej jak 800? Czy to jest 3 razy więcej, czy 1/3 mniej? Więc to jest kolejna niedotrzymana obietnica. Tak jak także niedotrzymaną obietnicą jest rzekoma interwencja na rynku jabłek. No miała być to interwencja, która miała skupić jabłka przemysłowe po 25 groszy. Okazało się, że firma, która je kupowała, Eskimos, podpisywała kontrakty z rolnikami po 25 groszy za kilogram, ale nie na jabłka przemysłowe, tylko na jabłka deserowe. I oczywiście rolnicy z tej formy pomocy, z tego wsparcia nie skorzystali. Zamiast skupionych, które miało być 500 tysięcy ton, skupiono niewiele ponad 50 tysięcy ton. A więc czy ta partia rzeczywiście dotrzymuje obietnic, które składa?
Jakie pan by widział rozwiązanie, skoro już mówimy o tych jabłkach, bo do nas też dochodzą tutaj głosy sadowników, którym ani się nie opłaca zbierać, ani się nie opłaca sprzedawać i nie wiedzą, co z tymi jabłkami zrobić.
Panie redaktorze,
co powinno zrobić państwo i czy w ogóle państwo może
po embargu 2014 roku rosyjskim mieliśmy podobny problem. I wtedy ja w Komisji Europejskiej na kolejne 2 lata, na rok 2014-15 uzyskałem decyzję ze wsparciem finansowym na wycofanie z rynku 300 tysięcy ton na pomoc charytatywną. Mogło być to także związane ze zdjęciem z rynku i ewentualną utylizacją, na którą żeśmy się nie zgodzili. Natomiast kiedy przyszedł do władzy PiS, ta pomoc spadła w tej chwili do około 60 tysięcy ton. I dzisiaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie jest tak, że minister Ardanowski, kiedy przyszedł do rządu, dowiedział się o tym, że mamy nadprodukcję jabłka. To było wiadome mniej więcej od miesiąca czerwca i trzeba było się do tego przygotować i trzeba było walczyć o dodatkowe środki w Komisji Europejskiej, ale także przede wszystkim rozkręcać promocję jabłka. No przecież my wtedy w 2014 roku zrobiliśmy kolosalną promocję na wszystkich rynkach świata i dzięki temu część jabłek została sprzedana. Rozmawialiśmy także z Białorusią, osobiście jeździłem tam 3-krotnie i rynek białoruski też wchłonął sporo część polskich jabłek. Swoje przetwory, swoje owoce przeznaczali na rynek rosyjski, a nasze owoce przerabiali, przetwarzali u siebie i lokowali na własnym rynku. Podobnie zresztą wspierała nas Serbia. Dzisiaj takiego wsparcia, takiej pomocy nie mamy.
Teraz jesteśmy na etapie różnych rokowań, jeśli chodzi o sejmiki wojewódzkie. Jak pan sądzi tutaj jako polityk z Mazowsza, kto będzie kierował sejmikiem wojewódzkim na Mazowszu?
To jest sprawa radnych i polityków Mazowsza. Oni się muszą w tej sprawie dogadać. Ja negocjowałem koalicję Pamiętam z AWS-em w roku 98, kiedy była pierwsza kadencja sejmiku samorządowego. Wtedy byłem także radnym tego sejmiku. Dziś oczywiście pozostawiam to radnym obecnej kadencji, tym, którzy do sejmiku weszli. No ale mam nadzieję, że utrzymanie większościowej koalicji z opozycją w PiS, PiS-u będzie możliwe.
To znaczy, że będzie dalej rządy marszałka Struzika, tak?
Zobaczymy, no to zdecydują radni na pierwszej sesji.
Jak to wygląda, czy pan się orientuje, jeśli chodzi o powiaty? Bo państwo powiedzieli, że tutaj nie chcecie zawierać na poziomie sejmików koalicji, natomiast jeśli chodzi o te niższe szczeble, to samorządność ma się toczyć swoim.
Panie redaktorze, w odróżnieniu od SLD, w odróżnieniu od PiS-u z pewnością nie będziemy stosować, że tak powiem, decyzji centralnych w stosunku do członków PSL-u, którzy sporadycznie gdzieś tam podejmą decyzję współpracy z PiS-em, ale też przypominamy im, że Prawo i Sprawiedliwość, kiedy kogokolwiek przytula do koalicji, tak jak było chociażby w latach 2005-2007. Pamiętamy Ligę Polskich Rodzin Samoobrony, to tak mocno przytula, że w końcu na koniec dusi, więc warto by się też zastanawiać w terenie, czy taka współpraca na dłuższą metę jest współpracą dobrą. Ale jeśli oczywiście samorządowcy tak zdecydują, no, przypadek sąsiedniego powiatu Siemiatycza, który i w poprzedniej kadencji, i w tej kadencji zawarli koalicję z PiS-em. Nikt prezesa zarządu powiatowego PSL nie wykluczał ze struktur.
Tutaj pan wspominał te Wierzchosławice i Wincentego Witosa. Wincenty Witos zawierał koalicję i z lewicą, i z prawicą, a rząd, który został obalony przez marszałka Piłsudskiego, był przecież rządem PS Ruchu Ludowego i Narodowej Demokracji. Tymczasem PSL w trzeciej RP zawierał koalicję tylko z liberałami i z SLD. Czy coś tu się zmieniło w tym duchu? Kto się zmienił właściwie?
Panie redaktorze, jeśli chodzi o rządy drugiej RP, to dobrze przypomnieć sobie, że tak naprawdę demokratyczne państwo mieliśmy do roku 26. Po 26 roku już to państwo niewiele miało wspólnego z demokracją.
No ja właśnie mówię o tym odcinku parlamentarnym.
Jeśli nas ktoś dzisiaj pyta chociażby na stulecie, bo pamiętamy słynne zaproszenie już i prezesa Kaczyńskiego, i pana prezydenta na wspólne obchody i wspólny marsz, to ja wtedy na to zaproszenie odpowiedziałem, że z pewnością gdyby w roku 35-37 na takie obchody zapraszał Piłsudski, to z pewnością Witos w tych obchodach wziąłby udział. Ale gdyby zapraszał Witos, to z pewnością Piłsudskiego by tam nie było. Więc dziś mam podobne wrażenie, że wtedy, kiedy prezydent Komorowski organizował obchody w Warszawie po uroczystościach na placu Piłsudskiego, to Prawo i Sprawiedliwość w dzień wyjeżdżało obchodzić te święta do Krakowa. W tej chwili, kiedy współrządzi, zaprasza wszystkich do uroczystości wspólnych tu w Warszawie. I z pewnością przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego o 12 na tych obchodach na placu Piłsudskiego będą. Szkoda, że PiS, wprowadzając ustawę cykliczną, oddał Marsz Niepodległości narodowcom i szkoda, że nie umiał dogadać się z nimi, mimo że ich przez kilka lat wspierał, na to, żeby ten marsz mógł być marszem wszystkich Polaków, a nie tylko określonych środowisk. Więc dzisiaj nawet sam prezydent i sam PiS z uczestnictwa w tym marszu wycofali się i nie proponując poza wspólnym odśpiewaniem hymnu nic w zamian. Więc to jest trochę przykre i wydaje się, że nie takich obchodów stulecia odzyskania niepodległości Polacy oczekiwali.
Ja tylko chciałem powiedzieć, że trudno było oddać cokolwiek narodowcom, skoro to narodowcy to wymyślili, ale to już chyba na tym będziemy musieli zakończyć polemikę. Proszę państwa, pan Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządach Donalda Tuska, polityk, członek klubu poselskiego PiS.
Nie tylko Donalda Tuska, ale także Ewy Kopacz.
Tak jest, oczywiście, nie zapominajmy o kobietach nigdy w życiu. PSL Unii Europejskich Demokratów. Jakoś ta Unia Europejskich Demokratów zawsze wypada również z pamięci. I proszę państwa, poseł na Sejm drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej i ósmej kadencji, czyli ten polski parlament, to pan jednak zna.
Od podszewki.
Był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Czas odpocząć chwilę od polityki. Tylko przez muzykę to się da zrobić. To teraz będzie Nat King Cole i Mona Lisa. Jest godzina 9.17, Antoni Opaliński, to jest Poranek Wnet, to już jest trzecia godzina Poranka Wnet, a w naszym studiu kolejny gość, pan Aleksander Haleniuk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i JSGH. Jest pan badaczem historii współczesności Republiki Południowej Afryki. Wiem, że też pisze pan książkę na temat tego ciekawego kraju. To może wytłumaczę, dlaczego akurat w tej chwili pana zaprosiłem. Jakiś czas temu był taki zjazd, spotkanie dziennikarzy międzynarodowych zorganizowane przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Tam między innymi byli też goście z Republiki Południowej Afryki. Spotkanie akurat było poświęcone temu, żeby dziennikarzom ze świata, z różnych części świata powiedzieć, jaka naprawdę jest sytuacja w Polsce, żeby z nimi tutaj porozmawiać, żeby doszło do wymiany zdań między polskimi a zagranicznymi dziennikarzami, ale kiedy rozmawiałem z tymi dziennikarzami z RPA i się ich zapytałem o te sprawy związane z morderstwami białych farmerów, to jeden z nich powiedział, że w ogóle po prostu jest przemoc na prowincji w RPA i te morderstwa wcale nie dotyczą tylko białych farmerów, że to jest tylko propaganda. Jak go zapytałem wtedy o te kwestie związane z odbieraniem ziemi białym farmerom, to powiedział, że to nic, niczego takiego nie będzie, że to tylko jest właśnie polityczna propaganda i chciałem się w związku z tym dowiedzieć, bo tak jakieś miałem wrażenie, że nie do końca obiektywne są te informacje i stąd tutaj pana wizyta w Poranku Wnet.
No, dziękuję za zaproszenie. Jeśli chodzi o pierwszy temat, czyli tak zwane farm murders, one są oczywiście częścią tej przemocy, która jest na porządku dziennym w RPA. To jest bardzo to jest kraj, gdzie poziom przestępczości jest dosyć wysoki i rzeczywiście słusznie ten pan zauważył, że przestępczość dotyka wielu osób, w tym w zdecydowanej większości czarnoskórych. Więc to nie jest problem tylko białej społeczności czy społeczności afrykanerskiej, która jest mniejszością w RPA. To jest problem ogólnonarodowy. Natomiast jeśli chodzi o te zabójstwa na farmach, one są o tyle istotne, ponieważ dotyczą grupy około 30 tysięcy farmerów, czy burów, czy afrykanerów, w zależności jak oni chcą się definiować. To jest społeczność 30 tysięcy mała jak na RPA. I w tym kontekście, jeśli patrzymy jakby tylko na tą liczbę, ta proporcja przestępczości kierowana przeciwko tej grupie jest wyższa niż średnia przestępczości dla całego RPA. No oczywiście mówimy tutaj o dosyć brutalnych przestępstwach, tak? Czyli gwałty, czyli morderstwa. Też no, nie zawsze popełniane tylko na tle rabunkowym, ale również jest ten aspekt nienawiści, czy aspekt polityczny, tak, pobudzany przez polityków południowoafrykańskich.
No właśnie, to chyba w ocenie tego zjawiska powinniśmy się też kierować odpowiedzią na pytanie, czy te mordy mają charakter zorganizowany, inspirowany. Czy to po prostu jest jakaś taka część po prostu spontanicznej przestępczości?
Ja bym powiedział, że można mówić o pewnej inspiracji. To nie jest tak, że państwo czynnie bierze udział w organizowaniu tego typu akcji. Natomiast pewna retoryka stosowana przez część polityków ANC, czy powiedzmy przez takiego polityka jak Julius Malema, który wywodzi się też z młodzieżówki ANC, używa bardzo radykalnych haseł, populistycznych haseł. Ona trafia gdzieś na podatny grunt i potem ta agresja jest kierowana przeciwko farmerom, których dość często przedstawia się jako po prostu zwykłych złodziei, którzy zabrali ziemię wcześniej należącą do czarnych, tak, czy czarnoskórych plemion. Więc ta retoryka jest specjalnie upraszczana, żeby zyskać jakieś punkty polityczne. Ja uważam, że jeśli chodzi o farmerów, to problem jest jak najbardziej realny i na pewno zasługuje na jakieś naświetlenie w tym kontekście. Oczywiście no, należy pamiętać o tym, że przestępczość jest obecna w RPA wszędzie, tak, ja sam jak byłem w RPA niedawno też jakoś tam jej doświadczyłem. Ale rzeczywiście tutaj farm murders zasługują na specjalne podkreślenie, tak, i świadomość reszty świata.
A jeśli chodzi o tą ustawę, która ma pozwalać na odbieranie im ziemi i rozdzielanie jej wśród czarnych mieszkańców?
Po 1994 roku było takie założenie, że zostanie przeprowadzona reforma rolna w RPA, natomiast ona ma polegać na takiej koncepcji willing buyer, willing seller, czyli mamy chętnego sprzedającego i chętnego kupującego w postaci państwa. W tej chwili to, co przeprowadzone jest przez parlament, no powiedzmy od 17 roku i trwa no, w jakiejś tam formie również w tym roku, miały polegać na na reformie, na rozkłaczaniu tych farm bez odszkodowania, bez rekompensaty. I tu właśnie jest stosowany ten argument, że złodziejowi nie należy się rekompensata, po prostu należy mu to posiadanie odebrać. Ponieważ pojawiła się jakaś presja i międzynarodowa, był taki słynny tweet Trumpa, który też zwrócił uwagę na problemy w RPA, jest dużo grup lobbujących za wycofaniem się, wstrzymaniem tej propozycji, to w tej chwili mamy pewne takie zawieszenie, tak? Nie do końca wiadomo, co ANC zrobi, ale temat jest jak najbardziej żywy i ta dyskusja cały czas się toczy w RPA i czekamy cały czas na rozwiązanie, tak, w którym to sobie pójdzie.
Gdybyśmy mieli tak spojrzeć tak w ogóle jakby z góry na sytuację w tej chwili tej białej ludności w Republice Południowej Afryki, czy to jest tak, że te rządy czarnej większości chcą po prostu się ich stamtąd pozbyć długofalowo, czy to nie jest aż ta sytuacja, aż w ten sposób nie wygląda?
Ja bym powiedział, że po 94 roku, kiedy biali stracili władzę polityczną, doszło do takiej zamiany tego apartheidu politycznego, społecznego na apartheid ekonomiczny. Jeśli kogoś stać na pewien wysoki standard życia, na prywatną ochronę, na dom w ogrodzonym osiedlu, na monitoring, to taki białej osobie się dosyć dobrze żyje w RPA. Jest to piękny kraj, bardzo też komfortowy do mieszkania, jeśli się ma na to pieniądze. Problem jest z tymi ludźmi, mówimy tutaj o białej społeczności, która gdzieś tam nie radzi sobie finansowo, która została też odcięta trochę od pomocy państwa po 94 roku, ponieważ ten transfer socjalny został skierowany już do czarnoskórej większości i ci ludzie, oni muszą konkurować na rynku pracy z czarnoskórymi. Przy okazji mając również dyskryminujące ustawodawstwo na poziomie ogólnokrajowym, tak? Mówimy o takich aktach jak BEE, które zmusza pracodawców do kwotowego zatrudniania danej rasy, tak? Czyli chodzi o to, żeby na przykład w dużych firmach odpowiedni procent pracowników był czarnoskóry. No i z tym niestety już z tym jest problem, ponieważ jeśli ktoś oferuje pracę, usługi, które są, powiedzmy, dostępne też gdzieś indziej w RPA, tak, powiedzmy, przez czarnoskórą osobę, to przegrywa tą walkę na rynku pracy i wtedy zaczyna się problem.
Czy to jest tak, że to dość duży jest zasięg tej takiej ludności białej, która żyje w złych warunkach finansowych i socjalnych?
Mówi się, że około między 10 a 15% społeczności białej żyje w ubóstwie, w RPA. Ten problem dotyczy przede wszystkim Afrykanerów, bo anglojęzyczni z reguły mają się trochę lepiej, nie wszyscy, ale w większości. Jeśli mówimy jakby, jaki jest to poziom biedy, no to ja byłem też w takim miejscu, gdzie żyje około 300-400 Afrykanerów. Powiedzmy w slumsie, tak? To są po prostu blaszaki, gdzie są na te 300 osób, jest 4 źródła wody, nie ma światła, więc to jest taka bieda już naprawdę afrykańska.
Mówimy o kraju potencjalnie jednym z najbogatszych na świecie, o ogromnych bogactwach naturalnych.
No oczywiście, tak, o bardzo wysoko postawionym rolnictwie, tak, wielki eksporter też żywności na świat, pełno złóż naturalnych. Teraz one się, powiedzmy, trochę kończą, tak, ale przez długi czas RPA było też eksporterem, więc jest ta pułapka przede wszystkim dla biednych Afrykanerów, czy biedniejszej klasy średniej, która jest pod presją tych zmian społecznych, ekonomicznych w RPA.
To porozmawiajmy jeszcze na koniec w takim razie o tej czarnej większości, bo przecież ta większość tylko z pozoru jest jednością, jest bardzo zróżnicowana, prawda?
Oczywiście. Jakby mówiąc o RPA, tak, mówimy około 80% wszystkich obywateli to są czarnoskórzy, tak? 80% to są czarnoskórzy, natomiast z tych 80% mamy chyba około 9-10 takich dużych grup etnicznych. To największą są Zulusi, potem są Kosa, dwa największe narody w RPA. I tam zawsze była jakaś rywalizacja. Znaczy, szczególnie w prowincji KwaZulu-Natal, która jest wielowieczną siedzibą Zulusów. Tam też było Królestwo Zuluskie przez jakiś czas. Tamten separatyzm zuluski jest dosyć istotny. ANC do pewnego stopnia politycznie te spory zażegnała, ponieważ w pewnym momencie Zulusi przejęli władzę w kongresie. Tutaj mówię oczywiście o prezydencie Jakubie Zuma, który był prezydentem przez dwie kadencje i on jest Zulusem, więc jakby udało się tą czarną społeczność jako tako połączyć. Natomiast w tej chwili, kiedy Ramaphosa jest, to tak trochę anegdotycznie, kiedy Ramaphosa został prezydentem, i to też była bardzo zacięta rywalizacja w strukturach. O pierwsze, co zrobił, ponieważ sam nie jest Zulusem, to pierwsze, co zrobił, to po tej elekcji poleciał do króla Zulusów prosić o wsparcie. Więc...
Proszę Państwa, myślę, że o jednym mogliśmy przekonać naszych słuchaczy, że jak tutaj nasz gość, pan Aleksander Haleniuk napisze swoją książkę o Republice Południowej Afryki, to będzie to na pewno książka niezmiernie ciekawa. Mam wrażenie, że tak żeśmy tylko bardzo lekko i bardzo powierzchownie dotknęli tego bardzo ciekawego, fascynującego wręcz tematu współczesności. Jak gdzieś w tej naszej nowej ramówce znajdzie się takie miejsce, gdzie będzie można chwilę dłużej porozmawiać o tym, co się dzieje na szerokim świecie, to z pewnością pan będzie jeszcze tutaj naszym gościem i będziemy o tym, co się dzieje na południu Afryki, rozmawiać. Aleksander Haleniuk, politolog, badacz Republiki Południowej Afryki, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panu bardzo za wizytę. W programie jest godzina 9:29.